Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest ważniejsze od tego, co my myślimy, co my czujemy, które jest prawdą niezmienną, które jest skałą dla naszych stóp, Ojcze, które jest prawdziwą drogą, prawdziwą mądrością, lampą naszych stóp, światłem dla nas, Panie, my dziękujemy Ci. Duchu Święty, ja proszę, abyś Ty otwierał swoje słowo przed nami, Panie. Proszę Ciebie o to, byś Ty mówił do naszych serc przez swoje słowo. Amen. Chciałem na początku powiedzieć, że miałem najlepszy tydzień od kiedy nie pamiętam już. A związane to było z tym, że praktykowałem to. To będzie jeszcze huk, tak? Więcej mocy trzeba. Dobrze. Że praktykowałem to, o czym mówiłem tydzień temu. Czyli o szukaniu pierwszej miłości. Czyli intensywniej modliłem się niż wcześniej. Intensywniej szukałem Pana. Intensywniej oczyszczałem swoje serce. I to się przełożyło, że miałem najlepszy tydzień, od kiedy pamiętam, tak? Więc chcę powiedzieć, to naprawdę działa. Przybliżcie się do mnie, ja przybliżę się do was, mówi Pan, tak? Wiecie, wielu z was nie było, ja wiem, że to było ciężkie słowo, dla mnie też było. I to było słowo, tak? Ja zacząłem mówić o Jeremiaszu, drugi rozdział. To bardzo mnie dotknęło, wiecie, to słowo, chodziło za mną. Bardzo ciężko mi było się dzielić tym słowem, bo wiem, że to było trudne słowo. I ciężkie, i bardzo konfrontujące. I Pan jest taki werset tam, gdzie Pan mówi o Izraelu, mówi takie bardzo mocne stwierdzenie, że mówi, drżyjcie niebiosa. Ja tam tłumaczyłem z hebrajskiego, to słowo jest niesamowite, bo tam jest, bądźcie przerażone po prostu, przeraźcie się, niebiosa. Wiadomo, że Bóg nie mówił do chmur tego. Bóg mówił tego do społeczności nieba, do aniołów, do tych starszych 24, do cherubów. Mówi, przeraźcie się. I teraz dlaczego? Mówi, bo mój naród popełnił podwójne zło. I co to było te podwójne zło? Mówi, pierwsze, porzucili mnie źródło żywych wód. Odeszli od relacji. A drugie, wykopali sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które nie są w stanie zatrzymać wody. I to mnie bardzo dotknęło, że to jest takie podwójne zło w oczach Ojca naszego. Pierwsze mówi, że jestem tak wspaniały dla was. Tam są takie momenty, kiedy Bóg zadaje pytanie, jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że ode mnie odstąpili. Mówi, czy byłem dla was pustynią Izraelu? I to są pytania retoryczne, bo wiadomo, nie ma żadnego zła w nim. Nic złego nie znaleźli, ale odstąpili. I to jest pierwsza rzecz, że gdzieś w pewnym momencie my możemy tak mieć, że nasza relacja z nim gubi się. Przestaje widzieć, że on jest tym źródłem żywych wód dla mnie naprawdę, że jest naprawdę radością, moim spełnieniem, nasyceniem wszystkim. Wszystkim jest dla mnie on. I kiedy tracę to, to wchodzi coś w miejsce, które należało się jemu. I to jest też coś, co jest, Bóg mówi, tak, nazywa to cudzołóstwem, nazywa to bałwochwalstwem, też tak jak Marcin mówi. I teraz kolejność, wiecie, jest odwrotna, tak? Musisz porzucić te rzeczy, które ci zastąpiły tą relację i wrócić do niego. I potem już jest coraz lepiej. Jeśli to robimy, to ta nasza historia relacji z nim jest już coraz lepsza. Coraz lepsza. Jest coraz więcej jego obecności, coraz więcej jego świadectw, coraz więcej tak, jego manifestującej się ręki w naszym życiu, jego mocy. Więc tak jak mówię, tak, ja sam pierwszy to chciałem praktykować, praktykowałem i miałem wspaniały tydzień. Może też powiem jakieś świadectwa. Ale też właśnie, wiecie, już poniedziałek miałem niesamowity. Powiem szczerze, chyba jeszcze nie miałem takiej podróży do pracy. Nie miałem daleko, bo ja idę kilkanaście minut na piechotkę sobie przez park, ale naprawdę czułem się metr nad ziemią. Było niesamowite. Po prostu taki pokój, taka obecność Boża, taka radość po prostu, a szykował mi się najgorszy tydzień w pracy. Dlatego, że to jest ostatni tydzień miesiąca, była mała sprzedaż, bo są wakacje, była presja, żeby gonić sprzedaż, żeby wysyłać jak najwięcej jeszcze mebli. Po prostu taka presja była, ale po prostu to był najfajniejszy tydzień też w pracy. Dzięki Bogu. I chciałem się czymś podzielić, co tak właśnie wierzę, że Bóg wprowadzał mnie w pewną rzecz, która też sprawiła, że ten tydzień był taki fajny. I zaczniemy od 1 Piotra 2,24. Przepraszam, nie? 2,24 też jest fajny. Po uzdrowieniu, ale to 1 Piotra i 5,7. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. I powiem szczerze, że ten werset był przewodnią siłą tego tygodnia. Po prostu nie dawało mi to spokoju. Ciągle to wracało i wracało i wracało do mego serca. I musiałem z tym coś zrobić i zrobiłem. I zacząłem się modlić tym wersetem, zacząłem rozważać po prostu ten werset i zacząłem uczyć się praktykować ten werset. I powiem dzisiaj, jestem zakochany w tym wersecie. Zakochany jest. I jest to też klucz do niesamowitego życia z Ojcem naszym. Niesamowitego. I to, co wiecie, co ja odkryłem, tak, że dla mnie kluczem było tutaj uwierzenie, że On się o mnie troszczy. Wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego, gdyż On o was ma staranie. Gdyż, tam jest to samo słowo, gdyż On się troszczy. Wszystkie. Wszystkie wasze troski. Przerzućcie na Niego, bo On się o was troszczy. Nam się wydaje, że to jest taki, sporo jest tych trosk, nie? I teraz jeszcze, jeśli wszyscy mają wszystkie na Niego przerzucić, to możemy Mu współczuć, tak? Tak sobie możemy pomyśleć. Ale wiecie, dla Niego wszystkie narody są jak pyłek na szalach wagi. Co ci mówi pyłek na szalach wagi? Mi pyłek mówi to, że ta waga nawet nie drgnie. Po prostu masz wagę i se pyłek siada. Nawet nie drgnie. A Bóg mówi, wszystkie narody dla mnie są takim pyłkiem na szalach wagi. Nie musimy się bać, że go obciążymy tym za mocno. I wiecie, słowo te słowo przerzućcie, ono występuje w jednym wersecie jeszcze. To jest Łukasz 19,35. Weź Mateusz tu dodaj. Łukasz 19,35. I przyprowadzili je do Jezusa. Je to chodzi o ośle. O ośle. Położyli swoje szaty na oślątko i wsadzili na nie Jezusa. To słowo w tym wersecie występuje dwa razy. Położyli i wsadzili. To jest to samo słowo, które jest użyte. Przerzućcie wszystkie swoje troski na Boga. A tu jest użyte, że po pierwsze, położyli swoje szaty na oślątko. Słuchaj, no jeśli weźmiesz szatę, tak? Masz szatę i kładziesz ją na oślątko, to nie masz już tej szaty, prawda? To jest proste. Jeśli Jezus był poza oślątkiem i nagle go wsadzili na tego oślątka, to on już był na tym oślątku. W taki sposób mamy przerzucać troski na Boga. Zrzucamy to na Niego. I teraz słuchajcie, On nas o to prosi. Powiem więcej, on prawda, nakazuje nas to robić, nam to robić. Dlaczego? Bo ja się o was troszczę. To jest taki obraz, że jeśli dziecko przychodzi do ojca i to dziecko nawet powiedzmy jest marudą i często przychodzi I ciągle coś mi to powiedz, coś mi to zrób, coś mi to. A ten ojciec zawsze jest cierpliwy, zawsze ma czas i zawsze się cieszy, że ono przyszło, zawsze jest skupiony, żeby wysłuchać, co ono chce powiedzieć i mało tego, i chce się tym zająć. I on to mówi poważnie. Ja nie chcę, żebyście mi o tym to przynieśli, żebym ja się o tym dowiedział. Ja chcę, żebyście to przerzucili, bo ja się chcę tym zająć. Wszystkie. To znaczy, że w naszym życiu ma nie być w ogóle troski. I teraz coś wam pokażę w ogóle o trosce. Takie dwa fragmenty tylko. Jest więcej, ale zobaczmy je. Łukasz 8:14. To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni, nie wydają owoc. Troska jest jedną z tych rzeczy, która może całkowicie okraść cię z owoców Bogu. Możesz być bardzo dobrym chrześcijaninem, bratem, siostrą, być gorliwym, ale masz taką słabość, że za bardzo się troszczysz, za bardzo martwisz się o rzeczy. I to troszczenie, Jezus mówi, sprawia, nie przyniesiesz owocu w moim królestwie. Nie da się chodzić w zatroskanym sercu i manifestować radość, pokój i sprawiedliwość w Duchu Świętym. To jest... Nie da się. To jest poważna rzecz. Kenneth Hagin mówi, to jest grzech. I Jezus mu powiedział, to jest grzech, który popełniają wszyscy chrześcijanie. Najpospolitszy to jest troszczenie się, zamartwianie się. Drugi fragment, Łukasz 21:34. Pilnujcie się, aby wasze serca, i to jest w kontekście, kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, nie było obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Więc ten fragment co mówi? Ten fragment mówi, że troska o te życie zabiera ci perspektywę wieczności. Zabiera ci perspektywę życia w wierze. Jesteś skupiony na tym, co doczesne. Jesteś po prostu ograniczony, aby myśleć, ludzie, ale muszę mieć na to, muszę mieć na to. A co będzie z moim dzieckiem? A co będzie z tym? A co po prostu z tym? A Jezus mówi, ale słuchaj, ja już wszystko zrobiłem. Wszystko jest wspaniale zrobione. Wszystko jest doskonale dokonane. Masz niesamowite obietnice w moim słowie. Ja cię kocham. Przygotowałem mieszkanie w niebie. Wkrótce wracam. Człowieku, ocknij się. Po prostu to nie o to chodzi, żeby się całe życie troszczyć. O to, co będziesz jadł, w co się przyodziewał. Tak? Bóg jest w stanie i chce tym się zająć. I powiem wam, kiedy miałem taki moment, kiedy modliłem się i zacząłem to ogłaszać i musiałem to powtarzać wiele razy. I mówię, Ojcze, dziękuję, że się troszczysz. Nie czułem w ogóle tego. I po prostu dziękuję ci i cały czas. I w pewnym momencie, bach, dziękuję, że się troszczysz. I przyszła realność. Przyszło objawienie. Ale wiecie, czy czujesz to, czy nie czujesz, to jest prawdą. I Paweł mówi, mamy każdą myśl podbić w posłuszeństwo Chrystusowi, Jego Słowu. To jest prawda. Więc wiecie, ten fragment też, on mi przynosi objawienie kochającego Ojca. Jeśli On się troszczy, jeśli On mówi, Piotrek chce wszystko mi przynieść. No to wszystko? No to wszystko, to wszystko. No to jedzie Ania z Jonatanem nad jezioro, gdzie wiem, że będzie skakał z pomostu, gdzie jest, nie zakrywa z ręką, a on nie jest jeszcze, nie umie pływać, a jest narwany, skacze non stop. Jedzie i już jest myślą, kurczę, wie, żeby się nie utopił. Nie? Co to w ogóle za myśl? Kto takie myśli nam po prostu daje? I wiecie, że wielu ludzi w tym momencie pada, ja mówię poważnie, wiele ludzi w tym momencie akceptuje taką myśl i ma dramat. I ma dramat. I ma zero pokoju. I strach. ale w tym przychodzisz, mówisz, tato, dziękuję ci. No, coś znalazłem, jakąś troskę. Więc ty mi każesz z nią przyjść. Więc jestem. Tato, dzień dobry. Dziękuję, że ty się troszczysz o mnie, o Jonatana bardziej niż ja. Że ty go kochasz bardziej niż ja. Że ty nie chcesz w ogóle, żeby on się utopił. Co to w ogóle jest za myśl? Więc ja dziękuję, że ty się będziesz chronił. Mnie tam nie ma, nie mogę. I dziękuję. Jest wdzięczność do Boga. I przychodzi jego objawienie miłości. Jego. I teraz on mówi wszystko. Coś ze zdrowiem, to jest troska, no troska. Wszystko. Finanse, dobrze, dawaj. Wszystko, rozumiecie? Wszystko. Więc Bóg mówi, róbmy to, tak? A teraz, no ale jak to zrobić? On też mówi o tym. Filipian 4 rozdział. Znamy to, nie? Ale nie robimy tak, co? Wiecie, Hagin, ja bardzo dawno, ale kiedy to, w tym tygodniu, to mi się przypomniało, taka jest jego cienka książeczka, Nie troszcie się chyba tytuł, zrzucło, tak? No, bardzo dawno to czytałem, nie pamiętam, wtedy mnie to w ogóle jakoś nie ruszyła ta książka. Ale pamiętam, jedna rzecz mi się przypomniała, wiecie, miał taką wizję, kiedy Bóg go tego uczył, Bóg normalnie go uczył, go napomniał, mówi, nie chcę, zakazuję ci się troszczyć. Bóg go uczył. I on miał taką wizję, kiedy widział, mówi, Bóg pokaże ci, jak to się dzieje. I mówi, że szedł ktoś po prostu, mówi, z ciężarem, szedł z ciężarem i idzie do Boga, po prostu łup ten ciężar przed Boga i po prostu modli się, modli się, modli się, modli, kończy się modlić, bierze to z powrotem po prostu i odchodzi. I nie działa. Normalnie, nie? To jest normalne praktykowanie wiary chrześcijańskiej. Watchman niby tak nazwał takie coś. Tak? Normalne praktykowanie wiary chrześcijańskiej. Po prostu i mówisz, no nie działa, nie? Działa czy nie działa? Nie działa. Modlił się. No modlił i to długo. Im dłużej, tym większa frustracja potem, kiedy z powrotem to zabiera. No tyle się modliłem godzin i czasu. No zobaczmy ten Filipian. 4 rozdział, od 4 wersetu zacznijmy. To jest kaliber. Radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Wiecie, że to też jest przykazanie? Przykazanie jest nie troszcz się i przykazanie jest raduj się. I powiem ci, tych dwóch nie pogodzisz. No nie ma szans. Musisz z czegoś zrezygnować. Albo rezygnujesz z radości i się troszczysz, albo musisz zrezygnować z troszczenia się i wejść w radość. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Wiecie, ta skromność, to jest słabe słowo. Uprzejmość. Trochę mnie to skonfrontowało. Myślę, że nie wszyscy mnie znają jeszcze z uprzejmości po prostu w pracy czy gdzieś, tak? Poznają jeszcze. Tak, już jest lepiej. Bo wy tacy jesteście, nie? Wy tacy jesteście. Was znają wszyscy. Z tej uprzejmości. I teraz właśnie się zaczyna. Pan jest blisko. Więc niech wszyscy was znają z uprzejmości. Pan jest blisko. Czyli Pan to widzi. Że tacy jesteśmy. I tu się można zacząć troszczyć, tak? Dlatego Paweł dalej mówi, nie troszczcie się o nic. Ale chyba nie mówi o tym, żeby się nie troszczyć, że Pan jest blisko i Pan nas widzi. Ale no też o to się można się o to zatroszczyć nieraz za bardzo, nie? Bać się tego. I teraz właśnie 6 werset. Nie troszczcie się o nic. Tam jest, że wszelką troskę, a tu się o nic nie troszczcie. Ale we wszystkim. Znowu, czyli w każdej sprawie, w każdym problemie, w każdej trosce, we wszystkim, przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I wiecie, co tu jest, uważam, kluczowe? Z dziękczynieniem. Dziękczynienie jest tym miejscem, kiedy uruchamiam to, że zostawiam to na Bogu. Zostawiam to. Przychodzę z czymś, przychodzę z jakąś troską, w modlitwie, tam też jest w innym tłumaczeniu, z błaganiami można, tak? W modlitwie, z prośbą przynoszę to i zaczynam dziękować. I mówię, Ojcze, dziękuję, że Ty się troszczysz o to teraz. Dziękuję, że to zabierasz. Dziękuję, że Ty to bierzesz teraz, że Ty będziesz się poruszał w tym. I mówię, ja już się nie chcę troszczyć. Dziękuję, że jesteś taki kochany, że od tego momentu się troszczysz. I Bóg nie chce, żebyś Ty się więcej troszczył o to. I dziękczynienie sprawia, że odchodzisz od Niego. To może chcieć wracać, więc goń to. Mów, dziękuję, że się tym zająłeś. Powiem wam świadectwo, ja zacznie się źle, ale się skończy. Mam, znaczy mam, nie wiem, czy jeszcze mam, ale miałem stwierdzonego kierunkowca, tak? Bardzo często doświadczałem przeziębień. Do tego stopnia, że Ania myślała, że ja już symuluję. Naprawdę, ona powiedziała, ty już coś kombinujesz po prostu, bo ale ja powiem wam, ja i tak wcale nie miałem ostro, bo jak czytałem w internecie, jak ludzie potrafią mieć, to jest horror po prostu. To nie ma miesiąca bez antybiotyków, niektórzy naprawdę. To jest bakteria, którą ciężko wybić i powoduje, tak? I to się zawsze tak u mnie objawiało, że najpierw taki katar jest bardzo gęsty, taki jak beton, zatyka nos, później ból gardła i po prostu praktycznie antybiotyk, nic innego, nie? Marek mi kwoka kiedyś powiedział, że mówi, ja to rozumiem, bo mieliśmy takie jedno dziecko. Mówi, inne nie, a te jedno tylko najmniejszy katarek, za chwilę zielone gluty i tylko antybiotyk. Mówi, nic po prostu, nic innego, nie? I tak właśnie miałem też, wiecie, w tym tygodniu, w czwartek wieczorem, bardzo mi się zaczęło już po prostu, źle się czułem. I co? No pierwsza rzecz to co? Jeży zięba, no. Płukaj, woda utleniona, lugola, do nosa coś, wlewasz wszystko, wybijaj. Wlewam, płuczę. Nie działa. Nie działa. No modlę się też, tak? I zacząłem ogłaszać. Wiecie, to jest też najlepsze naprawdę nauczanie, jakie jest szamu uzdrowieniu ostatnio. Mister Metanoia wstawił. Zastępcza ofiara Jezusa, Keneta Hegina z trzech części. Rozwalił system. Kenet w tym nauczaniu. Mówię wam poważnie. Rozwalił system. I też właśnie mówi, on mówi o tym, jak przez wiarę przyjmować uzdrowienie i mówi niesamowite świadectwa. To naprawdę działa, co mówi. To jest zgodne ze słowem przede wszystkim, tak? Więc też zacząłem tak jakby w wierze stawać w tym. Pierwsza też często to jest taka myśl, nie, że po co to przychodzi, skąd to przychodzi. I wiecie, bardzo też się uchwyciłem tego, że Jezus miał obfite życie. To jest Jego pragnienie dla nas. Obfite życie. Czy choroba jest obfitym życiem? No gdzie? Zwolnienie, tracisz pieniądze, tracisz czas po prostu, tracisz pokój, tracisz radę, wszystko. Jest to złodziej, który przychodzi nas kraść? No jest, nie? A Jezus mówi, a ja stoję w opozycji do czegoś takiego, bo ja przyszedłem, żebyś miał obfite życie. A czym jest obfite życie? To jest dla mnie zdrowie, tak? Mało tego, on już zapłacił za to, bo Jego rany nas uzdrowiły. Uzdrowiły czy nie? Ja wam powiem, że uzdrowiły. Nawet jeśli tego nie widzisz, to one to zrobiły. Dlaczego? Bo Słowo tak mówi. To jest coś, co się wydarzyło. I Kenneth Hagin w taki sposób to traktował i ludzie mieli niesamowite uzdrowienia. Niesamowite. Wiecie, była kobieta sparaliżowana. On mówi, przyszedł do niej z Biblią. Wiele lat nie chodziła. Przyszedł z Biblią i właśnie 1 Piotra 2,24 położył na kolanach. To jest to, że Jego rany uleczyły was, tak? Ten werset. I mówi, siostro, przeczytaj to na głos. Przeczytała. I potem mówi, teraz ci zadam pytanie. W jakim to jest czasie? Przeszłym, teraźniejszym czy przyszłym? Ona zaczęła to rozważać i on się spojrzał na nią, a mówi, a jej twarz się zmienia. I tak. I on mówi, wstań teraz. I wstała uzdrowiona całkowicie. Inna kobieta to samo. Mąż ją przyniósł wiele lat. Na wózku. Przyniósł ją mąż. On się o nią pomodlił. Ona mówi, chciałem tu być, bo słyszałem w radiu twojego nauczania. Przyniósł ją mąż. Pomodlił się i Kenneth Hagin mówi, nic się nie wydarzyło. Ja nic nie czułem, żadnego namaszczenia, nic. A ona tak i mówi, jestem zdrowa. On mówi, skąd to wiesz? Ona mówi, bo słowo tak mówi. A Kenneth mówi, masz to kobietę. I mąż ją tak do domu i zabrał. I mówi, wiecie co? Oczywiście zaraz mogłaby być krytyka. Człowiek cielesny nie pojmuje rzeczy duchowych. Wielu powiedziało, to jest wariatka, jakie uzdrowienie, ale mówi, gdybyście przyszli następnego dnia wieczorem na spotkanie i widzieli ją skaczącą i krzyczącą, to byście wiedzieli, że ona została wtedy uzdrowiona. Nie wtedy, kiedy to się zamanifestowało. Rozumiecie? My żyjemy w wierze, nie w oglądaniu. Wiara przyjmuje rzeczy, zanim je zobaczy. Przyjmujesz to w sferze duchowej i to sprawia, że potem manifestuje się to w sferze materialnej, fizycznej. To na tym polega wiara. Więc wiecie, z tym katarem, nie? I z tym gardłem. Gardło boli, katar. Budzę się po prostu w piątek, sobie myślę, jej, no przecież to w ogóle jak ktoś do pracy, nie? W ogóle. Ale znów zacząłem się modlić. Zacząłem ogłaszać. Troskę zrzuciłem. Jestem uzdrowiony. Panie, dziękuję Ci za to, co zrobiłeś. I tak dobrze mi się zrobiło na sercu. Po prostu obecność, no, przyszła Boża, tak? Ale tu się nic nie zmieniło. No i idę. I taka myśl, weź sobie kup krople, bo to człowieku, jak ty w ogóle wytrzymasz tam z tym katarem 8 godzin, nie? No i co, myślę, tak, no pójdę, ale taka myśl, no ale zaraz, nie? No przecież ja przed chwilą się pomodliłem, co to jest za wiara, tak? A już idę po krople. Ja, nie zrozumcie mnie źle, nie czułem żadnego sądu, tylko taka myśl, że człowieku, no ty nawet szansy nie dałeś, no 5 minut temu, wiesz, wyznawałeś, że jesteś uzdrowiony i idziesz od razu po krople. I mówię, no nie pójdę po tę kroplę. I wiecie, że katar zniknął? Ja się zastanawiam, czy to nie pierwszy raz w życiu zniknął mi katar. Zniknął mi. Gardło przestało boleć. Byłem w pracy i super się czułem. Posłuchajcie, wracam z pracy do domu. Zjadłem obiad, leżę, katar wrócił. I znowu myśli Jerzy Zięba. Ty rób to pukankę. Takie ten, nie? Rób sobie to, płucę. I zastanawiam się, mówię, no nie. No zaraz sobie myślę, zaraz, to coś, o co tu chodzi w ogóle? Było źle, potem było dobrze, teraz jest znowu źle. Co to jest? I mówię, nie. I zacząłem mówić, Boże, ja dziękuję Ci, że Ty mnie uzdrowiłeś. I ten drugi raz, i więcej już nie wróciło. I bardzo dobrze się dzisiaj czuję. Nie wróciło nic po prostu więcej. Takie, to są rzeczy, wiecie, ja się uczę też tego, tak? Nie jestem jakiś fan, tak Wam opowiadam, jak to przerabiam po prostu sam, ale po prostu widzę, że to zaczyna działać. Ja chcę tego. Chcę tych rzeczy, tak? Dobra. To zrobiliśmy. Więc mamy to, to jest bardzo ważne, tak? Przychodzimy, przede wszystkim masz wiarę, on się naprawdę troszczy. Kocha cię, troszczy się i dla niego są ważne twoje troski. I to on chce, żebyś na niego zrzucił. Nie czuł się z tym źle. Że go zanudzasz, albo że go zarzucasz swymi problemami, on mówi, ja chcę tego. Ja ci nakazuję, rób to. Bo to jest droga do życia w pokoju i w wolności i w radości. Jakakolwiek troska, rozumiesz to? Cokolwiek z przyszłością związanego, rzucaj to. I ciesz się po prostu Bogiem, tak? Że cię kocha i że on się troszczy, że będzie to rozwiązywał. I teraz no są pewne uwarunkowania, takie znalazłem, takim przychodził na myśl. I zobaczmy 1 Jana, 3 rozdział, od 21 wersetu. Jest takie słowo, bardzo ciekawe to jest słowo. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co miłe w Jego oczach. A to jest przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Bo kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Nim, czyli w Bogu, a On w nim. A wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. I tu jest też bardzo ważna rzecz. Umiłowani. jeśli serce nas nie potępia. Wtedy mamy ufność ku Bogu. I teraz słuchajcie, to słowo ufność jest niesamowite. Posłuchajcie słowo ufność. Wolność w mówieniu, wolna i nieustraszona pewność siebie, radosna odwaga, i teraz słuchajcie, pewność, dzięki której można patrzeć się w oczy drugiej osobie lub bezpiecznie z pewnością z kimś rozmawiać. Pewność, dzięki której możesz bez strachu patrzeć się Bogu w oczy. Przychodzisz i nie ma żadnego strachu w relacji z Bogiem. Czujesz Jego miłość, czujesz akceptację i masz pełne zaufanie do Niego. Kiedy to się dzieje? Kiedy sumienie nas nie potępia, a nie potępia nas, kiedy też przestrzegamy Jego przykazań i czynimy to, co jest miłe Jego woli. Więc też właśnie jest ten elemencik, kochani, że trzeba chodzić z Bogiem na bieżąco, wyznawać rzeczy, oczyszczać sumienie. Po prostu wiara i sumienie są sobie bardzo bliskie. Paweł mówi o ludziach, którzy stali się rozbitkami, bo co? Porzucili i wiarę. Czyste sumienie i wiarę. Tylko tyle. Odrzuć te rzeczy. I powiem, nie da się mieć wiary, kiedy czujesz, że coś cię potępia. Dla mnie, co jest niesamowite, w Nowym Przymierzu my powracamy do tej relacji z ogrodu przed upadkiem. Przed upadkiem. Pan nie poczytuje nam naszych upadków. Nie poczytuje nam naszych win. To znaczy, on, gdy je wyznajemy oczywiście, tak? I porzucamy. Nie ma tego. On w ogóle nie ma. W ogóle dla niego tego nie ma, rozumiesz? To znaczy, że ty możesz w całkowitej wolności, jak Adam z Ewą, mieć społeczność i sobie rozmawiać z Bogiem. W całkowitej ufności, w pewności i w odwadze. Dlatego, że jeśli potępia nas nasze serce, nie mamy wtedy wiary, żeby ze śmiałością przychodzić i jeszcze ufać, że On wszystko mi uczyni. Nie, bo się czuję niegodny. Będę czuł się potępiony. I tu jeszcze, wiecie, taki jest moment, kiedy jest mowa o tych przykazaniach, oczywiście. Mówi, to są przykazania, byśmy wierzyli w Jezusa i miłowali się wzajemnie. I teraz widzicie, to dotyczy relacji między nami. Jeśli będę miał złe, popsute relacje z innymi, nie będę miał śmiałości, by stać przed Panem i ufać, że to wszystko On mi daje. I czuć się wolnym przed Jego obliczem. Nie, dlaczego? Bo coś będzie mnie potępiało. I powiem wam teraz, werset wyżej oczywiście jest powiedziany, bo jeśli was serce oskarża, Pan jest większy niż wasze serce, tak? Więc jest oskarżenie, które przynosi diabeł i Bóg jest większy od tego oskarżenia. Większy. Są oskarżenia, które przynosi wróg. I to nie ma nic wspólnego z prawdą i z tym, jak nas postrzega Bóg. I z tym musimy to, co mówił Marcin, wyciąć w pień takie poczucie winy. Całkowicie. Musisz stanąć w odwadze i w ogłaszaniu sprawiedliwości, którą masz w krwi Chrystusa. Tak? Ale też jest inne sumienie, o którym mówi Paweł, że jest taki fragment, kiedy on mówi: mówię wam prawdę, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie w Duchu Świętym. Chrzest wodny był prośbą do Boga o czyste, dobre sumienie. I co jest z tym czystym, dobrym sumieniem? Duch Święty też, który zaczyna mieszkać w moim sercu. I teraz Paweł, o czym on mówi? On był jakiś tam spór, on mówi, ale wiecie co, ja wierzę, że jest wszystko dobrze. Wiecie dlaczego? Bo Duch Święty mi to poświadcza. W jaki sposób? Najczęściej swoim pokojem. Owocem pokoju, owocem ducha, że przychodzisz, Panie, tutaj, a tutaj nagle taki pokaz, okej. Wiadomo, to jest subiektywne, ktoś to może inny skrytykować. Nie, to jest coś, co ma być realne w naszym życiu. Pokój Chrystusa ma być tym, co rządzi w naszych sercach, mówi Paweł w liście do Kolosan. Ma być czymś, co panuje w naszych sercach. Jesteśmy powołani do pokoju, do chodzenia w pokoju przez Ducha Świętego. Więc widzicie, to jest taka rzecz, tak? Pewne uwarunkowanie. Też zobaczmy Jan 15, Ewangelia Jana. Fantastyczny cały rozdział w ogóle, kiedy Jezus mówi o tych rzeczach. I 7-8 werset, Jezus mówi tak. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Więc powiem już tak, pragnieniem Ojca jest to, byśmy wszyscy stawali się uczniami Jezusa i przynosili obfity owoc. I przez to jest Ojciec nasz uwielbiony, nasz niebiański Ojciec. Mówi, tak, w tym będzie uwielbiony Ojciec. Poddajesz się Jezusowi, oddajesz całe serce dla Jezusa, całe życie dla Jezusa. Zaczynasz żyć jak Jego uczeń. Podłączasz się, wtedy po prostu Jego życie po prostu wypełnia Cię, płynie przez Ciebie, przynosisz owoc. Jezus mówi, to będzie uwielbiać mego Ojca. Chrześcijanie w taki sposób żyjący, jak moi uczniowie, naśladujący mnie i ci, którzy przynoszą obfity owoc. To uwielbia Ojca, tak? I wcześniej właśnie to, co mówi, jeśli we mnie będziecie trwać i moje słowa w was trwać będą, wtedy proście o cokolwiek, to otrzymacie. Jest uwarunkowane, czy nie jest? Jest. Jeśli we mnie trwacie i słowa moje w was, to jest tak, żyjesz blisko z Jezusem. Każdego dnia. Każdego dnia bierzesz krzyż. Co to znaczy? Wstajesz z łóżka i mówisz, nie żyję dla siebie. Kocham Ciebie. Dziękuję za Twoje plany dla mego życia. Wchodzę w te plany. Mówię, bądź wola Twoja jak w niebie, tak na ziemi. Gdzie ta wola ma być? W moim życiu. Bądź królestwo Twoje, przyjdź do mego życia. Chcę Ci się poddać. Chcę Twojego panowania. Chcę Twojej woli, tak? Trwam w nim. Wtedy Duch Święty ożywia nam Słowo. Słowo w nas zaczyna trwać. Jezus mówi, wtedy proś o wszystko. I Ojciec będzie odpowiadał. W takiej atmosferze. Okej? Okay? Jakub 1:5-8, taki straszny to się wydaje fragment. A jeśli komuś z was brakuje, 1:5-8, mądrości niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi. Podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego, dwuduszny w oryginale. Derek Prince mówi, takie słowo, dwuduszny. Dwie dusze. Jest niestały we wszystkich swoich drogach. Jakub mówi, taki człowiek nie bardzo się może spodziewać, że coś otrzyma. I to jest taki, o zaraz, nie? I tutaj już diabeł przychodzi, mówi, każdy z was jest taki. Nic nie otrzymasz, bo nie masz tej takiej wiary, że masz. A to nie chodzi o to. Chodzi o tą dwuduszność. I potem w 4 rozdziale Jakub daje rozwiązanie dla ludzi dwudusznych. Mówi, przybliżcie się do Boga, On przybliży się do was. Oczyście serca i obmyjcie ręce. Ludzie o rozdwojonej duszy. Mówi, narzekajcie. Mówi już tak, mówi, nie obmawiajcie też tam, mówi jedni drugi. Oto sędzia już u drzwi stoi. Więc po prostu jest pewne upamiętanie. Rozdwojonej duszy to jest właśnie pół serca w świecie, pół serca gdzieś przy Bogu, tak? I takie rozwoje duszy. I wtedy właśnie nie ma tej wiary. Nie ma tej śmiałości i ufności, że otrzymujesz. Że Bóg chce cię błogosławić, że chce ci dawać dobre rzeczy. Więc musisz załatwić ten problem do dwuduszności i przyjść do Pana. Całym sercem, tak? Aby On mógł błogosławić. Dobrze. Skończę i powiem wam jeszcze takie właśnie też takie świadectwa. Ja nie wiem, czy to będzie do zrozumienia, bo to nie rozumiecie charakteru mojej pracy, tak? I może to być ciężkie, ale Powiem wam, ciężko jest w tej pracy. To jest bardziej właśnie już nie fizycznie, tylko na umysł jest presja. Jest bardzo dużo tej pracy. Dużo telefonów, maili, zleceń różnych, tak? Też muszę właśnie organizować trasy, tak? Co też nie jest łatwe. Że trzeba na przykład wysłać meble, ostatnio masz trasę w Olsztynie i musisz tak zaplanować, żeby cały bus był wypełniony, bo się inaczej nie opłaca go wysłać, tak? I tam już z Olsztyna już mają pretensje, że czemu jeszcze do nas nie dojechało, a ty jeszcze nie masz co wysłać za bardzo. Więc musisz, tak? I właśnie ten tydzień na tym polegał, że takich rzeczy miało być sporo. I w poniedziałek miałem takie dwa transporty, które potrzebowałem wysłać. Jeden tam do Białej, po drodze te Radzynie, Parczewy, wszystko, a drugi do Włodawy. Krasnystaw, Chełm, Włodawa. I mamy też busa swojego, więc tak sobie myślałem, że tą trasę do Włodawy sobie mogę zrobić. To nawet jest ładna trasa. Ale ważniejsza była ta właśnie trasa do Białej, dalsza. I przez dwa dni, poniedziałek, wtorek, nic. W ogóle wystawiałem na trans, taki program wystawiasz, ogłaszasz ładunek, oni się zgłaszają, nic się nie zgłaszali, jak się zgłaszali, to chcieli takie pieniądze, że nie chciałem, nie zgadzałem się na to, nie było to opłacalne dla nas. I po prostu nadeszła właśnie środa. I w środę rano miałem tak wspaniały czas właśnie. I to właśnie w środę rano miałem, że cały czas mówię, troszczysz się. I to przyszło wtedy. I mnie tak huknęło, że rozwalony. Wróciłem do pracy, to jeszcze pierwsze musiałem, byłem trochę wcześniej, także mogłem też, poczytałem sobie jeszcze trochę słowa. Pomodliłem się, czułem się wspaniale. Po prostu tak się fajnie czułem. Sobie myślę, jedziemy na Włodawę. Tak fajnie jest dzisiaj. I mam kolegę, który właśnie, on ze mną też to robi. Bardziej jest magazynierem, nie siedzi przy komputerze, ale bardziej właśnie. Bardzo fajny człowiek. Katolik, bardzo się lubiliśmy, mamy fajną relację. Rozmawiamy sobie o Bogu nieraz, bardzo fajnie. On nie ma prawa jazdy, nie ma samochodu. Więc pojechaliśmy do tej Krasnystaw, Chełm, Włodawa i tak patrzę, jeszcze jest czas. Mówię, wiesz co, mówię, Darek? Mówię, zawiozę w cię takie najpiękniejsze miejsce, mówię, jakie znam do spacerów tutaj. On nie zna w ogóle tego polskiego parku, bo nie ma jak jeździć tak za bardzo i tak nie jeździł. Więc wróciliśmy sobie, absolutnie żeśmy nie nadłożyli nic drogi. To mówię dla dyrekcji. To było po drodze. I zajechaliśmy nad Jezioro Czarne. Jezioro Czarne. Prawda, że piękne? Nigdy na nim nie był. I wziąłem go trochę nad tę stawę. Jak on zobaczył te kanały wodne, to nogi mu się ugięły. Bardzo też lubi właśnie takie miejsca. I też jeszcze powiem, że nam się należy 30 minut przerwy w pracy i właśnie te 30 minut wykorzystaliśmy na ten spacer sobie. Tak, bo nie mieliśmy przerwy w żaden inny sposób, więc sobie poszliśmy na ten spacer. I chodziliśmy. I poszliśmy sobie właśnie tym kanałem, potem jeszcze nad Jezioro Czarne. Mieliśmy niesamowity czas, tak wspaniały czas, ale ciągle taki coś, Piotrek, ty wrócisz, te maile cię tam zaorają po prostu, tak? Bo mnie nie ma wtedy w biurze, więc nie mogę nic robić, telefony, maile. Słuchajcie, wracam. Pierwszy raz takie się coś zdarzyło. Jeden e-mail. Przez cały dzień. Po prostu siadłem, mówię, mało tego. Za chwilę jest po prostu na transie pan pisze, czy oferta na Białopodlaskę jest aktualna. Mówię, tak. I załatwiłem już transport do Białopodlaski. Niesamowite. I powiem wam, bez żadnej presji, rozumiecie to? To jest dla mnie, bo ja wiem, jaka tam jest presja, a dlatego mi ciężko wam to przekazać. Bez żadnej presji, jakiegoś trudu, to tak pięknie poszło, że jeszcze miałem wycieczkę kosmą, jeszcze MMS-a ani wysyłam, no gdzieś to jest w ogóle, a ja po prostu robiłem ten, nie wiem, czy to są kaczeńce, czy co, takie na wodzie, takie kwiatuszki piękne. Lilie wody, właśnie, lilie, no. Blinny kwiat. I te lilie fotografowały, tam Ani jeszcze, ono, gdzie ty jesteś w ogóle, tak? W pracy, a tu zdjęcie z jeziora z liliami, wiesz, dostaję, nie? Niesamowicie w ogóle, także. I też inne takie, miałem, nie chcę już przeciągać, inne, miałem podobne świadectwa, gdzie było coś, co było bardzo ciężkie, wydawało się, że będzie okropnie z czymś i w taki sam sposób oddawałem to i potem przychodziło rozwiązanie w tak niesamowity sposób, że byłem zachwycony. I chciałbym powiedzieć, że to przyciąga mnie bliżej do Niego. To sprawia, że zakochuję się w modlitwie. Rozumiecie to? Że zaczynam widzieć, że On chce naprawdę odpowiadać. On pragnie to robić. To jest tak, jak weź sobie wyobrażenie, dziecko twoje pół dnia marudzi. Pół dnia. A ty masz świadomość, że dla ciebie to jest tam jedną rzecz przestawić w tym, co mu się zepsuło. A on chodzi i po prostu gluty mu lecą, płacze, no nie, no zepsute, koniec, no tragedia, no w ogóle no nic nie będzie, nie? A ty stoisz i ty nic nie zrobisz. Ty wytrzymasz? Ja bym nie wytrzymał. No nie wytrzymasz. Mówisz, dziecinko ty, no chodź tu, bo zobacz, tylko tu pykniemy i powiedzą, o tata, i odjazd, no działa, nie? Tak właśnie o tym ojciec nasz myśli w taki sposób, że my chodzimy, no to już jest w ogóle koniec. A on mówi, przyjdź i rzuć to na mnie. Ja dam radę, ja potrafię. Tak? Ja jestem wielki, straszny i wszechmogący, tak? Jak czytaliśmy dziś. Dobra, tyle. Dziękuję, kochani, za waszą uwagę wspaniałą.